Skończył się 9. dzień. Zbliżacie się do ostatniego dnia 10-dniowego seminarium o Dhammie. Po 9 dniach intensywnej pracy według tej techniki postarajcie się teraz zrozumieć, jak stosować ją w życiu na co dzień. Jeśli nie będziecie tego robić właściwie, cel waszego uczestnictwa w kursie nie zostanie osiągnięty. Praktykowanie zmieni się w rytuał vipassany, ceremonię vipassany, które nic wam nie pomoże, ponieważ vipassana nie służy temu celowi. Vipassana jest sztuką życia. Jak prowadzić właściwe życie, moralne życie, spokojne i pełne harmonii, które będzie dobre dla was i dla waszego otoczenia. Musicie stale badać sami siebie, aby sprawdzić, czy vipassana rzeczywiście uczy was żyć właściwie. To będzie możliwe tylko wtedy, gdy wrócicie do domu i będziecie praktykować codziennie rano i wieczorem. Jednak nawet jeśli będziecie praktykować codziennie rano i wieczorem, ale zrobicie z tego mechaniczny rytuał siedzenia przez godzinę, taki jak rytuał liczenia paciorków różańca, to nic wam to nie da. Musicie zauważyć w codziennym życiu, że technika zaczęła wam pomagać. Jak sobie radzicie teraz po kursie z sytuacjami, których wielokrotnie doświadczaliście wcześniej? Jak radzicie sobie z przeciwnościami i zmiennością losu? Cierpienie może przyjść, ale jak szybko udaje się wam od niego uwolnić? Cały czas obserwujcie się pod tym kątem. Jeśli zauważycie, że w życiu nie nastąpiła żadna zmiana na lepsze, to znaczy, że coś jest nie tak. Albo technika jest zła, albo wy źle pracujecie. Ale technika jest dobra, ponieważ pomaga tysiącom ludzi na całym świecie, w dzisiejszych czasach tak samo, jak pomagała w przeszłości. Nie może więc być żadnych wątpliwości co do techniki. Z tego wniosek, że to wy nie pracujecie właściwie. Jeśli tak się dzieje, skontaktujcie się ze swoim nauczycielem, nauczycielem asystentem i sprawdźcie, jaki robicie błąd. Jeśli będziecie praktykować vipassanę dokładnie tak, jak powinniście, to jakaś zmiana na lepsze musi zajść w waszym życiu. Nie oczekujcie cudów, ale zmiany muszą się zacząć. W życiu dalej będą wydarzały się rzeczy, które działy się już wcześniej. Wydarzy się to, czego nie chcecie, albo nie wydarzy się to, czego oczekujecie. Ktoś was źle potraktuje, a wy na to zareagujecie. Czy zareagujecie w ten sam sposób, z tą samą intensywnością, tak samo długo będzie to trwało, czy też coś się zmieni? A jeśli już zareagowaliście, to jak szybko uda się wam ochłonąć? Jak szybko zaczęliście obserwować doznania i uwalniać się od negatywnego nastawienia? Czy zaczęliście czuć miłość i współczucie do osoby, w stosunku do której w pierwszym momencie poczuliście niechęć? Stale badajcie siebie pod tym kątem. Możliwe, że 10 razy przydarzy wam się to samo, co przedtem. Możliwe, że 9 razy zareagujecie identycznie tak, jak to przedtem bywało, żadnej zmiany. Ale jeśli udało wam się nie zareagować przynajmniej raz na 10 razy, jeśli przynajmniej raz zaczęliście obserwować swój oddech, obserwować doznania, to jest to wielkie osiągnięcie. Chociaż raz na 10, później będzie 2 razy, 3 razy na 10, w ten sposób przekonacie się, że naprawdę robicie postępy na ścieżce. Powiedzmy, że zaistniała sytuacja, która zdarzała się już wiele razy wcześniej i zareagowaliście na nią gniewem, silnym, negatywnym uczuciem, gniewem. Poprzednio gniew nie opuszczał was przez 8 godzin. Całe 8 godzin bez przerwy, gniew, gniew, gniew. Teraz zauważycie, że przestajecie się gotować z gniewu po 6 godzinach. Po 6 godzinach wraca uśmiech. Później zobaczycie, że ten okres skróci się do 4 godzin. Zaczynacie uśmiechać się po 4 godzinach, po 2 godzinach, po godzinie, pół godzinie, 15 minutach. Jeśli okres, przez jaki cierpicie, nie maleje, to jesteście tak samo nieszczęśliwi jak przedtem. Teraz jednak cierpicie już tylko przez 6 godzin. Zyskaliście 2 godziny. Czujecie się mniej nieszczęśliwi, jesteście trochę szczęśliwsi. 4 godziny. Jeśli gotujecie się przez 4 godziny, cierpicie tylko przez 4 godziny. W ten sposób czas cierpienia musi się zmniejszyć, skrócić, skrócić. Chociaż nie zaczęliście obserwować oddechu czy doznań, zobaczycie, że czas cierpienia jest coraz krótszy, cierpienie coraz mniej intensywne. To nie żadna magia ani cud. Żadne nadprzyrodzone moce nie przyszły wam z pomocą. Takie jest prawo natury. Jeśli jednak przez te 10 dni uprawialiście grę w doznania, to wasza praktyka nie przyniesie żadnych pozytywnych rezultatów. Nieustannie przypominam o tym uczniom, nieustannie. Niestety są tacy, którzy przyjeżdżają na jeden kurs po drugim, 10 kursów, 20 kursów. Ktoś może nawet zrobić 100 kursów, a jednak nie ma zmiany. Nie widać żadnej zmiany. To dlatego, że ta osoba uprawia grę w doznania. Kiedy pojawi się przyjemne doznanie, ogarnia ją zachwyt. Wspaniale, mam tak wspaniałą medytację. Kiedy pojawi się nieprzyjemne, silne doznanie, wpada w depresję. Och, ta moja medytacja jest do niczego. To nie jest vipassana. To jest dokładnie wbrew vipassanie. Nie ma najmniejszego znaczenia, czy doznanie jest przyjemne, czy też nieprzyjemne. Doznanie. Jaka jest jego natura? Zrozumcie, to jest anicca. Pojawia się, przemija. Za każdym razem, kiedy pojawi się doznanie, powinniście właściwie rozumieć jego naturę anicca. Pojawia się, przemija. Pojawia się, przemija. Z takim rozumieniem anicca rośnie wasza mądrość, rośnie zrównoważenie i spokój. Tylko w ten sposób odnosicie korzyść z vipassany. Przy innym podejściu nie będzie żadnej korzyści. Jeśli ktoś uparcie bawi się w doznania, zachwyt przy przyjemnym doznaniu, depresja przy nieprzyjemnym, jeśli takie podejście będzie kontynuował kurs po kursie, jeśli będzie je kontynuował w trakcie porannego i wieczornego siedzenia, jakich korzyści może się spodziewać? Żadnych. Nawet jeśli wydarzyło się coś niechcianego, na co zareagowaliście gniewem, dlaczego wasz gniew trwa teraz krócej, mimo że nie zaczęliście obserwować oddechu ani doznań? To się stało dzięki waszej codziennej praktyce rano i wieczorem. Nawet jeśli świadomie nie próbujecie obserwować oddechu ani doznań, część waszego umysłu zaczyna je obserwować. Gotujecie się z gniewu. Może po godzinie zdarzy się kilka chwil, kiedy zaobserwujecie oddech, zaobserwujecie doznanie. W ciągu następnej godziny ponownie kilka chwil, kilka chwil. Te kilka chwil to są cudowne chwile. To tak, jakbyście nacisnęli hamulec w pędzącym samochodzie, który lada moment by się rozbił. Jeśli zahamujecie, prędkość trochę się zmniejszy. Potem samochód znowu nabiera szybkości i znowu hamujecie. Kiedyś pędził, powiedzmy, 8 godzin. Teraz zatrzymuje się po 6 godzinach, potem po 4 godzinach, po 2 godzinach, w końcu po 1 godzinie. Wasz gniew był tak silny, że trwał 8 godzin. Teraz nieświadomie naciskacie przez kilka chwil na hamulec. Tak się dzieje dzięki waszej codziennej, porannej, wieczornej praktyce, zakładając, że nie polega ona na zabawie w grę w doznania. Co się dzieje, jeśli bawicie się w doznania? W zewnętrznym świecie wydarzyło się coś, co się wam nie podoba. Pojawiają się w związku z tym nieprzyjemne doznania i jest to powód, dla którego ogarnia was gniew. Czując doznanie, reagujecie na nie, po raz kolejny reagujecie i nie uwalniacie się od cierpienia. Tak robiliście cały czas, zanim zaczęliście praktykować vipassanę. Pojawiało się nieprzyjemne doznanie, reagowaliście na nie negatywnością, nie było zrównoważenia. Teraz jest to samo nieprzyjemne doznanie, ale jeśli pracujecie właściwie, uśmiechacie się, kiedy ono się pojawia. Och, to jest przejściowe. Zobaczę, jak długo potrwa. Zauważycie, że taka obserwacja zaczęła wam pomagać. W ten sposób cały czas badajcie siebie samych, czy właściwie stosujecie vipassanę w codziennym życiu, czy nie. Nie spodziewajcie się, że po 10-dniowym kursie staniecie się tak idealni, że już nigdy więcej nie będziecie reagować negatywnością i już nigdy nie będziecie gotować się z gniewu. O nie! To się będzie działo powoli. I to w zupełności wystarczy. Powoli, ale stale. Będziecie zauważać, jak robicie postępy na ścieżce Dhammy. Ścieżce do wyzwolenia. Wyzwolenia od wszelkich cierpień. Kiedy pojawia się cierpienie, każdy chce się od niego uwolnić. Nikt nie chce, aby trwało. Ale ono trwa z powodu naszej niewiedzy. Trwa i trwa bardzo długo. Święci, mędrcy na przestrzeni dziejów, tak samo jak zwykli ludzie, szukali sposobu, by uwolnić się od cierpienia. Zauważyli, że czujemy się nieszczęśliwi wtedy, kiedy w życiu dzieje się coś nieprzyjemnego. Nasz umysł stale o tym pamięta. To sprawia, że czujemy się jeszcze bardziej nieszczęśliwi. Jednym ze sposobów, jakie wymyślono, było odwrócenie uwagi. Zaczynacie gonić za przyjemnościami dla zmysłów. Na przykład, kiedy czujemy się nieszczęśliwi i chcemy się od tego uczucia uwolnić, odwracamy uwagę, idąc do kina, do teatru, na tańce, do baru albo coś w tym rodzaju. Wtedy mamy poczucie, przestałem cierpieć. Ale nie przestaliśmy cierpieć, ponieważ wszystkie zmysłowe przyjemności rodzą w umyśle przywiązanie, a przywiązanie i cierpienie są nierozerwalnie ze sobą złączone. Czujemy się jeszcze bardziej nieszczęśliwi. to są dwie strony tej samej monety. Jeżeli jesteście przywiązani do jakiejś przyjemności zmysłowej czy czegokolwiek innego, to kiedy wam tego zabraknie, czujecie się wzburzeni i nieszczęśliwi. Nie uwalniacie się od cierpienia. To nie jest rozwiązanie. Niektóre święte osoby radziły: odwróć swoją uwagę, ale nie w stronę przyjemności zmysłowych, tylko zrób coś odmiennego. Na przykład, wydarzyło się coś niepożądanego, co cię rozgniewało. Wstań i przejdź się trochę. Jeśli to nie pomoże, napij się wody. Odwrócisz uwagę. Jeśli to nie zadziała, zacznij liczyć. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Odwrócisz uwagę. Jeśli to wszystko też nie pomogło, dano jeszcze inną radę, która działała wtedy i działa nadal. Jeśli czujecie się oddani Bogu lub Bogini, jeśli mocno wierzycie w nich, albo w jakąś inną świętą osobę, wyzwoloną osobę, oświeconą osobę, wszystko jedno. Ktoś, do kogo macie zaufanie i wiarę, zacznijcie powtarzać w myśli jego lub jej imię. Bez przerwy powtarzajcie, powtarzajcie. Przyjdzie to wam bez trudu, dzięki waszemu oddaniu. Powtarzając święte imię, odwrócicie swoją uwagę. Wasz gniew zmniejszy się i poczujecie, że się od niego uwalniacie. Zaproponowano jeszcze jedno rozwiązanie. Wyobraźcie sobie kształt, postać Boga, Bogini, czy świętej lub oświeconej osoby. Stale sobie tę postać wyobrażajcie, a zobaczycie, że wasz umysł zwraca się w inną stronę. Poczujecie, że uwalniacie się od gniewu, od cierpienia, od negatywnych uczuć, od wszelkich zakłóceń, które pojawiły się w umyśle. Uwalniacie się od nich. Wygląda na to, że się od nich uwalniacie. Wydaje się, że recytowanie świętego imienia zlikwidowało negatywne uczucia. Ale rzeczywistość jest inna. Ci, którzy doświadczyli pełnego oświecenia, doświadczyli go, ponieważ zbadali cały obszar umysłu i materii, wykroczyli poza obszar umysłu i materii i doświadczyli czegoś poza tym obszarem. Doświadczyli wiecznej prawdy, ostatecznej prawdy, prawa natury we wszystkich jego aspektach. Zrozumieli, że kiedy odwracacie uwagę, to macie tylko złudzenie, że uwolniliście się od negatywności. W rzeczywistości jednak stłumiliście swoją negatywność, znikła ona z poziomu powierzchniowego umysłu, ale została zepchnięta w głąb umysłu. Na powierzchni umysłu czujecie: teraz już nie ma we mnie gniewu, albo nienawiści, wrogości, pasji, lęku. Cokolwiek było negatywnego, już tego nie ma. Niestety to istnieje dalej, stłumione głęboko, na poziomie nieświadomości, czy na poziomie półświadomym istnieje dalej. I dalej rośnie, pomnaża się, powiększa. Nie uwolniliście się od cierpienia. Ucieczka nie jest rozwiązaniem problemu. Oświeceni ludzie wiedzieli o tym. Obserwujcie to, obserwujcie to. Kiedy tylko pojawi się jakieś negatywne uczucie, na przykład pasja, nie tłumcie jej, ale też nie pozwalajcie jej zawładnąć waszą mową lub działaniem. Podobnie kiedy pojawi się strach albo gniew, nienawiść, niepokój, nie tłumcie tych uczuć, ale też nie wyrażajcie ich w mowie. Oni pokazali ścieżkę środka. Obserwujcie to. Pojawił się gniew. Obserwujcie go. Pojawiła się pasja. Obserwujcie ją. Obserwując, nie tłumicie. I jeśli obserwujecie obiektywnie, to również nie wyrażacie tego głośno. Tylko obserwujcie, a zobaczycie, że zakłócenie słabnie, staje się coraz słabsze i w końcu zanika. Nie stało się problemem. Wasz problem rozwiązuje się, ponieważ go obserwujecie. To jest bardzo dobre rozwiązanie, ale bardzo trudne do praktykowania. Bardzo trudne do praktykowania. Kiedy pojawia się jakaś negatywność, na przykład gniew, obezwładnia was tak szybko, bardzo szybko. To takie trudne, nie można obserwować. Coś, czego nie można obserwować, nie jest rozwiązaniem. Teoretycznie wszystko się zgadza, tylko nie sposób tego zastosować w praktyce. Musi być ktoś, kto wam o tym przypomni. Musicie mieć przy sobie prywatnego sekretarza. Kiedy pojawi się gniew, sekretarz ma obowiązek przypomnieć: proszę pana, uwaga, pojawił się gniew. Trzeba go obserwować. Obserwować tak, jak mówił Budda. Wasz prywatny sekretarz będzie jednak pracował tylko 8 godzin dziennie, a nie macie podpisanej umowy z gniewem, że będzie pojawiał się tylko w godzinach pracy waszego sekretarza. Gniew może pojawić się o dowolnej porze w ciągu 24 godzin na dobę i przez 365 dni w roku. Czyli potrzebujecie 3 sekretarzy na 3 zmiany. W każdym kraju jest jeszcze kodeks pracy, według którego pracownicy muszą po kolei dostawać urlopy w ciągu roku, więc potrzeba 4 sekretarzy, czy nawet 5. Kogo na to stać? Ale dobrze, przypuśćmy, że kogoś na to stać. Sekretarz towarzyszy mu jak cień. W pewnym momencie pojawia się gniew i sekretarz mówi: uwaga, gniew, gniew. Trzeba się od niego uwolnić, trzeba go obserwować. Pierwsza rzecz, jaką zrobimy, to trzepniemy sekretarza i krzykniemy: co ty sobie, głupcze, myślisz, że jesteś tu po to, żeby mnie pouczać? Sam jestem swoim szefem, wiem, co mam robić. W końcu gniew to gniew. Wyobraźmy sobie jednak, że zachowaliśmy się właściwie. Dziękujemy mu. W porządku, po to tu jesteś, dobrze mi poradziłeś. Teraz muszę poobserwować ten gniew. Jak obserwować gniew? Nie ma żadnego kształtu ani koloru. Jeśli zamkniecie oczy i spróbujecie obserwować gniew, to co widzicie? Tylko obiekt waszego gniewu. Ten i ten powiedział to i to. Ten i ten zrobił to i tamto. Wydarzyło się coś niechcianego. Nie wydarzyło się coś oczekiwanego. To wszystko kłębi się w umyśle. Nie obserwujecie gniewu. Obserwujecie bodziec, który go spowodował. A to tylko powiększa gniew, który staje się coraz silniejszy i silniejszy. To nie jest obserwowanie gniewu. Ludzie oświeceni, kiedy wygłaszali mowy i dawali rady, dawali praktyczne rady. Wiedzieli bardzo dobrze, że kiedy rodzi się negatywne uczucie, bardzo trudno obserwować to abstrakcyjne uczucie takie, jakie ono jest. Wiedzieli jednakże, że umysł i materia są nierozerwalnie ze sobą związane. Zawsze kiedy pojawia się w umyśle negatywne uczucie, na przykład gniew, pasja lub strach, jakiekolwiek zakłócenie, jednocześnie zachodzą dwa zjawiska na poziomie ciała fizycznego. Jedno na łatwo zauważalnym poziomie, drugie na trochę subtelniejszym poziomie. Na poziomie łatwo zauważalnym oddech traci swój normalny rytm. Kiedy czujecie gniew, pasję lub strach, oddech zawsze się zmienia. Staje się trochę szybszy, trochę cięższy. Kiedy zakłócenie znika, oddech wraca do normalnego rytmu. Czyli zaczyna się coś dziać na poziomie oddychania. I jeszcze coś zaczyna się dziać na subtelniejszym poziomie. Zaczyna się jakaś biochemiczna reakcja. Może pojawić się kołatanie serca. Może to być uczucie gorąca. Może to być pot lub napięcie. Jakaś biochemiczna reakcja zachodzi gdzieś w obrębie ciała. Pojawiają się te dwa zjawiska. Trudno jest obserwować gniew jako gniew, abstrakcyjne uczucie, pasję jako pasję, abstrakcyjną pasję. Lecz jeśli się praktykuje, łatwo jest obserwować oddychanie, obserwować doznania w ciele. Tego zaczęli uczyć. Było oczywiste, że dla zwykłego człowieka, który praktykuje i rozwija się, obserwacja staje się łatwa. Nawet abstrakcyjny gniew, abstrakcyjną pasję da się obserwować obiektywnie. I dlatego oświeceni mówili: obserwujcie oddech, obserwujcie doznania. Kiedy obserwujecie oddech i doznania, nie odwracacie uwagi w stronę czegoś innego. Wasze doznanie, wasz oddech jest jak druga strona monety. Jedną stroną monety jest mentalna negatywność. Drugą jej stroną są zachodzące w związku z tym zjawiska fizyczne, inny niż normalny rytm oddychania oraz pojawiające się w ciele doznania. Stajecie twarzą w twarz z problemem. Nie uciekacie od problemu i nie tłumicie go. Znaleziono wspaniałe rozwiązanie. Żeby je stosować, trzeba praktykować. Żadna magia, żadne cuda. Do tej pory umysł nawykowo reagował w ten sposób, że zawsze przywiązywał uwagę do rzeczy i zjawisk dziejących się na zewnątrz. Nigdy nie próbowaliście zrozumieć, co dzieje się wewnątrz was. Vipassana pomaga wam to ujrzeć. To, co się dzieje wewnątrz, jest ważniejsze od tego, co się dzieje na zewnątrz. Jeśli cała uwaga jest zwrócona na zewnątrz, cały czas pozostajecie pod mylnym wrażeniem, że jestem nieszczęśliwy z powodu tego, co się dzieje na zewnątrz. Jestem nieszczęśliwy, ponieważ ktoś powiedział mi coś przykrego. Jestem nieszczęśliwy, ponieważ ktoś zrobił coś przeciwko mnie. Utrzymujecie w sobie przekonanie, że źródło waszych cierpień jest poza wami, na zewnątrz, na zewnątrz. Mąż mówi: gdyby tylko moja żona choć trochę się zmieniła, w naszym domu byłoby jak w niebie. Wszystko byłoby wtedy dobrze. Ona musi się trochę zmienić. Jeśli zapytamy o zdanie żonę, powie: mój mąż musi się trochę zmienić, choć trochę, i wtedy wszystko będzie wspaniale. Ojciec powie, że syn powinien się trochę zmienić. Syn powie, że ojciec powinien się trochę zmienić. Teściowa powie, że zięć i synowa powinni się zmienić, a synowa i zięć powiedzą, że to właśnie teściowa powinna się zmienić. Wszyscy wokół mnie powinni się zmienić, tylko nie ja. Ja jestem najzupełniej w porządku, idealny człowiek. A cóż może być ze mną nie tak? Szukamy winnych tylko na zewnątrz, tylko na zewnątrz. Zawsze znajdujemy źródło naszych cierpień poza nami, na zewnątrz. Czyli cała nasza energia i siła w życiu jest skierowana na naprawianie rzeczy i zjawisk na zewnątrz. Naszym wielkim błędem jest to, że zupełnie zapominamy o tym, co się dzieje wewnątrz nas. Marnujecie energię. Po pierwsze, zmienić kogoś jest niebywale trudno. Nie macie władzy nad innymi ludźmi. Jak możecie ich zmienić? Nawet gdyby ktoś stał się jedynym władcą całego świata, to mimo tej ogromnej władzy nie jest możliwe, żeby w życiu wszystko działo się dokładnie według jego czy jej życzenia i nigdy nie zdarzyło się coś, co byłoby przeciwne jego czy jej woli. To jest niemożliwe. Nawet gdyby próbował, mając taką władzę, zmienić, naprawić kogoś, to nie ma żadnej gwarancji, że ktoś inny nie zbuntuje się i nie zrobi czegoś przeciwko tej osobie. Niemożliwe. Nie możecie zmienić całego świata. Ale z pewnością możecie zmienić siebie. To możecie zrobić na pewno. Jest takie powiedzenie w moim kraju. Ścieżka jest pełna cierni i kamieni. Bardzo trudno jest ją oczyścić. Kiedy nią idziecie, cierni i kamienie sprawiają wam ból. Najlepsza rzecz, jaką możecie zrobić, to założyć buty i iść w butach. One was ochronią. Nie musicie się martwić o ciernie. Ciernie zostaną tam, gdzie były. Niech sobie tam będą. Albo słońce. Słońce, które grzeje bardzo mocno i chcielibyście, żeby grzało mniej, ponieważ jest wam za gorąco. Nic nie możecie zrobić. Możecie tylko rozłożyć parasol i schronić się pod jego cieniem. Rozłóżcie parasol i idźcie dalej. Gorące słońce nie będzie wam wtedy przeszkadzać. A zatem ochrońcie się. A ochranianie siebie to obserwowanie, co się dzieje wewnątrz was. To jest to, co zaczęliście robić, praktykując vipassanę. Jeśli nie zrozumiecie tej prawdy, całej, pełnej prawdy, na zawsze pozostaniecie pogrążeni w iluzjach. Pania. Dosłowne znaczenie słowa pania to
Pakarena jane te te pania.
To rozumienie rzeczy z uwzględnieniem różnych punktów widzenia. Jeśli próbujecie zrozumieć problem tylko pod jednym kątem, jest to częściowa prawda. Prawda częściowa to zawsze prawda zniekształcona. Ona wam nie pomoże. Kiedy spojrzycie na ten sam problem z różnych punktów widzenia, zbliżacie się coraz bardziej do pełnej prawdy. Wtedy iluzja znika. Wasze decyzje są słuszne, wasze działania dobre, ponieważ obserwujecie pełną, całkowitą prawdę. Jest taka opowieść z dawnych czasów. Pięciu ślepców, niewidomych od urodzenia, przyprowadzono do słonia. Nigdy nie widzieli słonia, bo przecież urodzili się ślepi. Poproszono ich, żeby dotknęli słonia i opisali go. Pierwszy ślepiec złapał słonia za nogę. Ach, wiem, słoń jest jak słup. Dla niego słoń był jak słup. Następny złapał słonia za ogon. Aha, wiem, on jest jak szczotka, jak miotła. Dla niego słoń był jak miotła. I w ten sposób wszystkich pięciu opisało słonia, każdy po swojemu. Każdy miał rację, ale za każdym razem była to częściowa prawda, daleka od prawdy rzeczywistej, całkowitej. Więc jeśli patrzycie na rzeczy tylko pod jednym kątem, jest to zaledwie częściowa prawda, zniekształcona prawda. Wszystkie wasze decyzje okażą się błędne. Vipassana zaczyna wam tu pomagać. Pania zaczyna wam pomagać, pomaga ujrzeć rzeczy z różnych stron. Brakowało wam jednego, bardzo ważnego punktu widzenia. Od momentu, kiedy się urodziliście i otworzyliście oczy, widzieliście tylko rzeczy na zewnątrz, na zewnątrz. Nigdy nie zatroszczyliście się o to, żeby zobaczyć, co się dzieje wewnątrz was. Teraz Vipassana daje wam ten inny punkt widzenia. Coś zdarzyło się na zewnątrz. Zobaczmy, co się dzieje wewnątrz. Nie trzymacie się już zniekształconej prawdy, widzianej tylko pod jednym kątem. Macie teraz przynajmniej dwa punkty widzenia, wewnętrzny i zewnętrzny. W miarę robienia postępów na ścieżce dojdą jeszcze inne punkty widzenia. Jednak ten punkt widzenia, od wewnątrz, jest bardzo ważny. Teraz ciągle wydaje się wam, że źródło waszych cierpień jest w 100% na zewnątrz. Ale w miarę robienia postępów na ścieżce, kiedy zaczniecie obserwować to, co dzieje się w środku, szybko dojdziecie do etapu, na którym zaczniecie zdawać sobie sprawę z tego, że tak, coś się wydarzyło na zewnątrz, ale coś się również wydarzyło wewnątrz, a więc przyczyna mojego cierpienia leży w 50% na zewnątrz, a w 50% wewnątrz. W porządku. Przyjęliście na siebie 50% odpowiedzialności. robicie coś, aby zmienić się w 50%. To dobrze. Jednak na pewno przyjdzie taki moment, pod warunkiem, że będziecie właściwie praktykować vipassanę, w którym uświadomicie sobie. Powód moich cierpień leży w 100% wewnątrz mnie. Nawet 0,25% odpowiedzialności za moje cierpienia nie leży na zewnątrz. Nic, co istnieje na zewnątrz, nie może mnie unieszczęśliwić, tak samo jak nic, co jest na zewnątrz, nie może mi zagwarantować szczęścia. Źródło mojego szczęścia leży w 100% wewnątrz mnie. Źródło mojego cierpienia leży w 100% wewnątrz mnie. Zaczynacie wtedy pracować wewnątrz. Całą uwagę przykładacie do sprawy wewnątrz. Odtąd zmieni się całe wasze życie. Z łatwością uwolnicie się od cierpienia, ponieważ zaczęliście widzieć rzeczy wewnątrz. Przykład. Ktoś was skrzywdził. Zrobił coś, co było bardzo niesprawiedliwe. Podajecie go do sądu. Nie wiem, jak to jest w tej części świata, ale w moim kraju spory sądowe ciągną się całymi latami. Przechodzą z jednego sądu do drugiego, od apelacyjnego do federalnego, wreszcie na końcu do najwyższego. Powiedzmy, że trwało 7 lat, zanim sprawa trafiła do Sądu Najwyższego. Sędzia główny Sądu Najwyższego przejrzał papiery, zbadał dowody i orzekł, że ta druga osoba jest winna, a wy jesteście bez winy. Tamta osoba powinna być ukarana. W porządku. Sędzia wydał wyrok zgodnie z prawem danego kraju. Jeśli jesteście mądrzy, to pomyślicie tak. Skoro nie było winy po mojej stronie, a Sąd Najwyższy powiedział, że nie było, to dlaczego tak się nacierpiałem przez ostatnie 7 lat? 7 lat, dzień i noc, nie zaznałem spokoju umysłu. Musi być jakieś prawo natury, prawo boskie, które wytłumaczy, dlaczego to ja cierpiałem karę przez 7 lat. Dzięki vipassanie zaczynacie rozumieć, dlaczego to wy byliście ukarani. To wy jesteście za to odpowiedzialni. W każdym momencie kipiały was negatywne uczucia. On mi to zrobił, on mi to zrobił. To wy jesteście odpowiedzialni, to wy sami gotowaliście się w środku. Ktoś na przykład podchodzi do was i mówi coś obraźliwego. Zwykły incydent. Ktoś podszedł i rzucił obraźliwe słowo. Jest teraz waszym wrogiem. Chce, żebyście czuli się nieszczęśliwi, nie chce, żebyście byli zadowoleni. Dlatego was obraził. Obraził was jeden raz, popsuł wam humor i poszedł sobie. I co się teraz dzieje? Reagujecie następująco. W porządku, zgadzam się. Chcę, żebym był nieszczęśliwy? Będę nieszczęśliwy. Całymi godzinami, całymi dniami, całymi latami. Czasami nawet mówicie, tak bardzo mnie obraził, że nie zapomnę mu tego do końca życia. Nie zapomnicie tego przez całe życie? Komu w ten sposób wyświadczacie przysługę? Przecież to wy będziecie cierpieć całe życie. To wy całe życie będziecie doświadczać piekła cierpienia. Nie zapomnę przez 7 wcieleń. Na 7 wcieleń fundujecie sobie piekło. Szaleństwo. Co wy robicie? W pierwszej kolejności błąd był po waszej stronie. Ktoś przyniósł wam prezent w postaci obelgi i wy go przyjęliście. Jeśli ktoś obraża innych, to jest to jego problem. To on jest pełen negatywnych uczuć. To jego cierpienie. Po co chcecie je z nim dzielić? Dlaczego bierzecie je na siebie? Uśmiechnijcie się tak, jak Budda. W porządku, ale ja nie przyjmuję twojego prezentu. Jeśli chcesz z tego powodu cierpieć, to sobie cierp. Ja nie będę tego robił za ciebie. Ja nie będę cierpiał. Przyjęcie prezentu było samo w sobie dużym błędem. Potem cały czas obracacie to w pamięci, nie możecie zapomnieć. On mnie tak bardzo obraził, ona mnie tak bardzo obraziła. W kółko odgrywacie w umyśle tę samą scenę, ciągle od nowa, całymi latami. Nikt inny nie jest za to odpowiedzialny oprócz was. To wy sami jesteście za to odpowiedzialni. Im bardziej będziecie badać rzeczywistość wewnątrz, tym sprawy będą jaśniejsze. Stanie się to tak oczywiste. To ja jestem odpowiedzialny. Zawsze, kiedy reaguję, sprowadzam na siebie cierpienie. Kiedy nie reaguję, to cokolwiek by się działo na zewnątrz, nie czuję się nieszczęśliwy. Mogę się swobodnie uśmiechać. Cała odpowiedzialność leży wewnątrz mnie, głęboko wewnątrz. Kiedy zmienię to nawykowe zachowanie, uwolnię się od cierpienia. Zacznę prowadzić lepsze życie. Wymaga to jednak intensywnej praktyki. Rzeczy stają się jaśniejsze, jeśli praktykujecie vipassanę prawidłowo, jeśli jasno rozumiecie, na czym polega praktyka. Struktura materialna, jak się zachowuje, jak to się dzieje, że biochemiczne reakcje są rezultatem różnych pojawiających się doznań. w jaki sposób działa umysł i jego cztery części. Jak działa winiana, zauważająca część umysłu. Jak działa sanya, rozpoznająca część. Jak działa vejdana, odczuwająca część. Jak działa sankara, reagująca część. Jak działają wszystkie razem. Jeśli będziecie nieustannie je obserwować, zauważycie, że czwarta część, sankara, reagująca część, stała się bardzo silna. A pierwsza część winiana, która tylko zauważa, obiektywnie rejestruje zjawiska, stała się tak bardzo słaba, bardzo słaba. A czwarta tak silna. To jest przyczyna waszych cierpień. Praktykując vipassanę zobaczycie, że czwarta część, sankara, słabnie. Staje się słabsza, coraz słabsza. Nawet jeśli reagujecie, reakcja jest jak kreska narysowana na wodzie, nie będzie zbyt głęboka. A pierwsza część, która obiektywnie obserwuje, 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 nabiera siły, staje się coraz silniejsza. Coraz silniejsza. Z łatwością uwalniacie się od cierpienia. Jeśli jednak nie praktykujecie prawidłowo, nie możecie oczekiwać rezultatów, które powinny pojawić się dzięki praktyce vipassany. Kiedy stale obserwujecie rzeczywistość, staje się oczywiste, gdzie leży błąd, gdzie zaczyna się cierpienie i jak ono się zaczyna. W przeciwnym razie czujecie w ten sposób. Zawsze, kiedy widzę tego człowieka, ogarniają mnie negatywne uczucia. Czy naprawdę tak właśnie jest? Jeśli tak jest, to znaczy, że coś jest nie w porządku z tym człowiekiem. Jego biochemia jest taka, że wasza biochemia zmienia się i reagujecie na niego negatywnością. Jeśli to prawda, to znaczy, że każdy, kto widzi owego człowieka, powinien reagować negatywnością. Tak się nie dzieje. Przypuśćmy, że widzi tego człowieka 5 osób jednocześnie. Jedna osoba zareaguje na przykład gniewem, inna może zareaguje namiętnością, jeszcze inna strachem, a czwarta jeszcze inaczej. Każda z tych 5 osób zareaguje inaczej. Wtedy staje się to jasne. To coś nie w porządku nie znajduje się w tamtym człowieku. To jest we mnie. Jeśli ktoś ma jakiś problem, to ten problem jest w nim samym, w środku. Przykład. Artysta. Bardzo dobry artysta maluje farbami portret na płótnie. Spod pędzla wyłania się piękna twarz. Bardzo piękna. Artysta patrzy na postać na obrazie i zachwyca się. Ach, jaka piękna osoba. Traci równowagę umysłu. Chcę żyć z tą osobą. Ona jest taka wspaniała. Muszę żyć z tą osobą. Ludzie mówią, oszalałeś. Przecież to jest twoje dzieło, wytwór twojej wyobraźni. To nie jest prawdziwa osoba. Chcesz żyć z obrazem? Jak to sobie wyobrażasz? Och nie, ja nie potrafię żyć bez tej osoby. Muszę ją mieć. Szaleniec. Ale ten sam artysta może namalować inny obraz. Okropny, przerażający. Ach, ta osoba jest taka zła, okrutna. Zrobi mi krzywdę, pożre mnie. Ratujcie mnie, proszę, ratujcie mnie. Ludzie mówią, ty jesteś szalony, przecież to jest twoje dzieło. Twór twojej wyobraźni. Co ty wyrabiasz? Możemy nazwać tego artystę szaleńcem. Jednak faktem jest, że my robimy dokładnie to samo. Wszyscy tworzymy w wyobraźni portrety i reagujemy na te portrety. Każdy z nas wyobraża sobie wizerunki osób i nieustannie reaguje na te wyobrażenia. To wszystko są wymyślone portrety, wymyślone obrazy, a mimo to jak silnie na nie reagujemy. Przykład. 20 lat temu ktoś coś powiedział albo zrobił coś, co nam się nie podobało. To znaczy nie podobało się naszej Sania. Sania powiedziała bardzo źle. Jak tylko Sania powiedziała bardzo źle, nasza sankara zareagowała. To bardzo zły człowiek. Pojawiło się negatywne uczucie i stworzyliśmy wizerunek tej osoby. Bardzo zły człowiek, bardzo niedobry człowiek. Nie spotykaliśmy go przez 20 lat. Po tym czasie nagle go widzimy i zaczynamy reagować. Bardzo niedobry człowiek, bardzo zły człowiek. Przez te 20 lat, kto wie, może on nawet został świętym. A może w ogóle od samego początku wcale nie był złym człowiekiem. To przecież tylko nasza Sania powiedziała, bardzo niedobry człowiek. W rzeczywistości wcale nie musiał być zły. To my stworzyliśmy taki jego wizerunek i teraz na niego reagujemy, na twór naszej wyobraźni. Wyobrażony portret osoby staje pomiędzy rzeczywistym człowiekiem i naszą reakcją na niego. Reagujemy na wyobrażony portret. Podobny przykład. 20 lat wcześniej ktoś zrobił lub powiedział coś, co się nam bardzo spodobało. To znaczy spodobało się naszej Sania. Sania oceniła. Cudowny człowiek, prawdziwy dżentelmen, święta osoba, święta osoba. Nie widzieliśmy jej przez 20 lat, ale dalej uważamy ją za wspaniałą osobę. Przecież przez te 20 lat mogła się całkowicie zmienić. Mogła stać się diabłem wcielonym. A kto wie, może od samego początku była diabłem. To tylko nasza Sania powiedziała. Prawdziwy dżentelmen, prawdziwy dżentelmen. Reagujemy na portrety stworzone przez nas samych. Ta rzeczywistość będzie coraz jaśniejsza i jaśniejsza, jeśli zaczniecie badać, jak działają cztery części waszego umysłu. Jaka interakcja zachodzi pomiędzy strukturą materialną i mentalną. To wszystko będzie bardzo jasne, jeśli będziecie obserwować, obserwować obiektywnie. Obiektywnie. Ten sam człowiek, ta sama rzecz widziana przez pięciu ludzi. Pięć różnych osób ma pięć różnych wyobrażeń na temat tego samego człowieka. Reagują na własne wyobrażenia o tym człowieku, a nie na człowieka. Może się tak nawet zdarzyć, że my sami pięć razy doświadczymy zmysłami, oczami, uszami lub innymi narządami zmysłów tego samego wydarzenia. To samo wydarzenie, a zareagujemy na nie na pięć różnych sposobów. Wyobraźmy sobie, że jakieś słowa dotarły do moich uszu pięć razy i za każdym razem zareagowałem na nie inaczej. Jeśli dobrze medytuję vipassanę, będzie to całkiem zrozumiałe. Weźmy taki przykład. To jest tylko przykład, a nie rzeczywistość. Tylko przykład. Pewnego wieczoru idę w towarzystwie pięciu moich uczniów. Jest dość ciemno, a na ścieżce, którą idziemy, ktoś leży. Jeden z moich uczniów potrącił tego człowieka nogą. Leżący reaguje krzykiem: ślepy jesteś? Masz guziki zamiast oczu? Słyszę te słowa i doświadczam miłych doznań w ciele. Bardzo przyjemnych doznań. Czuję przepływ bardzo przyjemnych doznań. Ktoś kogoś zwymyślał: masz guziki zamiast oczu? I ja doświadczyłem przyjemnych doznań. To jeden incydent. Drugi incydent. Idę sam. Tym razem to ja nadepnąłem tego człowieka, a on krzyknął na mnie w ten sam obraźliwy sposób, tymi samymi słowami, tym samym tonem. Ślepy jesteś? Masz guziki zamiast oczu? Teraz nie czuję przyjemnych doznań, żadnych przyjemnych doznań. Mam nieprzyjemne doznania. Trzeci incydent. Powtarzam, przykład to tylko przykład. Idę z pięcioma uczniami. Znowu ja nadepnąłem leżącego, a on krzyczy na mnie w ten sam sposób, tymi samymi słowami. Ślepy jesteś? Masz guziki zamiast oczu? Moje niemiłe doznania są teraz znacznie bardziej nieprzyjemne niż poprzednim razem. Te same słowa, ale różnica w doznaniach ogromna. Czwarty raz to samo. To tylko przykład. Idę sam, nadepnąłem człowieka, a on krzyczy w ten sam sposób. Ślepy jesteś? Masz guziki zamiast oczu? Nagle uświadamiam sobie, że to mój syn. To mój syn tak na mnie krzyczy. Mój syn mnie tak obraża. Ślepy jesteś? Masz oczy czy guziki? Och, doznania są wyjątkowo nieprzyjemne. Wyjątkowo. Piąty raz. Przykład. To tylko przykład. Idę z pięcioma uczniami. Nadepnąłem człowieka, on krzyczy i poznaję po głosie, że to mój syn. Teraz to już jest całkiem nie do zniesienia. Nie do zniesienia. Dlaczego? Usłyszałem te same słowa pięć razy. Dlaczego moja reakcja jest za każdym razem inna? Co się dzieje? Osoba prawidłowo medytująca vipassanę będzie rozumiała, co się dzieje. Kiedy słowa dotarły do moich uszu po raz pierwszy, moja Sania powiedziała: tak, to są obraźliwe słowa, ale nie są przeznaczone dla ciebie, nie dla ciebie. One są skierowane do twoich uczniów. A ci moi uczniowie, przecież stale im powtarzam: bądź świadomy, bądź uważny, kiedy idziesz. Idź świadomie, uważnie, z umysłem w pełni świadomym i przytomnym. Są tacy niedojrzali. Nadepnęli kogoś i teraz muszą znosić te obraźliwe słowa. Ja takich błędów nie robię. Jestem przecież nauczycielem vipassany. Obraźliwe słowa nie są dla mnie, są dla moich uczniów. Przez ciało przepływa strumień przyjemnych doznań. Kiedy się rodzimy i zaczynamy dorastać, zaczynamy patrzeć na świat przytomnie. Czy rzeczywiście jest to przytomne patrzenie, czy też może nieprzytomne, nie wiadomo, ale potocznie mówimy, że patrzymy przytomnie. Pierwsza rzecz, jaką robimy, to stwarzamy obraz siebie samego. Ja Goinka. Kiedy stwarzam swój obraz, jest on oczywiście bardzo piękny. Powstaje wspaniały Goinka, cudowny Goinka. Umieszczam ten wizerunek w świątyni swojego umysłu. Cudowny, Goinka jest taki cudowny. W pierwszym przykładzie widziałem, że obraźliwe słowa są dla moich uczniów. Oni są tacy niedojrzali. Natomiast ja jestem nauczycielem vipassany, bardzo dojrzałą osobą. I tak dalej. Mój wizerunek błyszczy po tym wydarzeniu jeszcze bardziej. O, Goinka, ten cudowny Goinka! Inni popełniają błędy, ale nie on. Za drugim razem padły te same słowa, ale teraz moja Sannya powiedziała: ta obelga jest skierowana do ciebie, nie do twoich uczniów. Nie ma tu uczniów. Piękny wizerunek trochę ucierpiał. I przywiązanie do tego wizerunku również. Ktoś śmie obrażać mnie? Mnie? Takiego wielkiego nauczyciela Vipassany? A tobie co niby się stało? Ani nie krwawisz, ani nie umierasz. Nic takiego się nie stało. Po co tak krzyczysz? Stosunek do wydarzenia zupełnie się zmienia. Zaczynają się nieprzyjemne doznania. Teraz trzeci raz. Dlaczego było to bardziej nieprzyjemne? Ponieważ świadkami wydarzenia było pięciu moich uczniów. To, że budujemy sobie w umyśle piękne wyobrażenie na swój temat i bardzo się do niego przywiązujemy, jest już samo w sobie szaleństwem. Ale stale robimy jeszcze jedną rzecz. Tworzymy pozytywny wizerunek swojej osoby w umysłach innych ludzi. Każdy uczeń na pewno myśli: Goinka jest wspaniały, Goinka jest cudowny. Odgrywamy w umysłach mnóstwo scen, wyobrażamy sobie mnóstwo wydarzeń, których zadaniem jest umocnić ten dobry wizerunek. Zrobiłem tak dużo, żeby stworzyć pozytywny obraz siebie w umysłach pięciu uczniów. Teraz wizerunkiem zatrzęsło. Poprzednim razem tylko jeden obraz ucierpiał. Teraz ucierpiało pięć obrazów. Czuję się bardzo nieszczęśliwy, pięć razy bardziej nieszczęśliwy niż poprzednio. Jeśli ktoś mnie obraża, ale nie są przy tym obecni świadkowie, mogę sobie powiedzieć: obraził mnie, ale nie szkodzi. Teraz obraził mnie publicznie, w obecności wielu osób. Obelga to obelga, jest ta sama, czy jest się samemu, czy w towarzystwie innych ludzi. Na czym więc polega różnica? Polega ona na tym, że umieszczamy swoje wizerunki w umysłach wielu osób. Więc kiedy wydarza się coś, co je trochę burzy, cierpimy z tego powodu o wiele bardziej. To się staje coraz jaśniejsze i bardziej oczywiste w miarę, jak coraz bardziej zagłębiacie się w sobie i dokonujecie analizy. Czwarty raz. Dlaczego jest jeszcze bardziej nieprzyjemny? Ja. Sfera ja teraz się rozszerza o moje, moje, moje. Zaczęliśmy tworzyć wizerunki tego, co jest moje. Mój syn, moja córka, moja żona, mój mąż, moja matka, mój ojciec, moje to, moje tamto. Rzeźbimy bardzo piękne portrety i zaczynamy się do nich ogromnie przywiązywać. Na powierzchniowym poziomie oszukujemy sami siebie. Kocham mojego syna, kocham moją żonę, kocham moją matkę, kocham mojego ojca. Jeśli zagłębicie się w siebie, zrozumiecie, że nie kochacie nikogo. W czasach Buddy żył król Pasenadi, który poznał Buddę i został jego uczniem. Nauczył się Vipassany i bardzo dobrze medytował. Kiedy jedna osoba w rodzinie zaczyna medytować, pomału inni również zaczynają się tym interesować. Cała królewska rodzina medytowała Vipassanę. Również jego żona, królowa Mallika. Oboje mieli zwyczaj medytować w specjalnym pokoju medytacyjnym w pałacu. Pewnego dnia, po jednogodzinnej medytacji, król zapytał królową: Mallika, powiedz mi, kogo kochasz najbardziej na świecie? Ona odpowiedziała: to wspaniałe, dokładnie to samo pytanie przyszło mi do głowy podczas medytacji. Uświadomiłam sobie, że nie kocham nikogo, kocham tylko siebie. Pasenadi uśmiechnął się i powiedział: mnie też dręczyło to pytanie. Zbadałem siebie i ujrzałem jasno, że kocham tylko siebie, nikogo więcej. Gdyby nie Vipassana, wyglądałoby to zupełnie inaczej. Królowa mówiąca do króla: kocham tylko siebie, ciebie nie. Cóż to za królowa? Ścieliby jej głowę. W tym jednak przypadku król i królowa medytowali Vipassanę. Oboje bardzo szczęśliwi poszli do Buddy i opowiedzieli mu, co się wydarzyło. Buddha powiedział: sadu, sadu, sadu. To jest początek, od którego możecie zacząć naprawiać samych siebie. Tak długo, jak pozostajecie pod mylnym wrażeniem, że kocham ją, kocham jego, kocham ich, nie uwalniacie się od szaleństwa. Kiedy zaczniecie zdawać sobie sprawę z tego, że kocham tylko siebie, spójrzcie, jaką jestem egoistyczną, egocentryczną osobą, wtedy możecie zacząć naprawiać samych siebie. Macie wiele marzeń w stosunku do tych osób, które nazywacie swoimi. Mój syn, moja żona, mój mąż itd., itd. Macie aspiracje związane z nimi i chcecie, żeby te osoby spełniły owe marzenia i aspiracje. Marzycie, żeby jakaś osoba spełniła wasze marzenia, takie czy inne marzenia. i dlatego ją kochacie. Kochacie, oczekując czegoś w zamian. A kiedy kochacie, oczekując czegoś w zamian, to nie kochacie tej osoby, kochacie siebie. Kochacie swoje aspiracje, swoje marzenia. To jest egoistyczna miłość. W niczym nie pomaga. Czysta miłość jest wyłącznie jednokierunkowa. Dajecie. I niczego nie oczekujecie w zamian. Po prostu tylko dajecie. Kiedy medytujący vipassanę zaczyna sobie to uświadamiać, powoli uwalnia się od egoizmu, od ograniczonych horyzontów umysłowych. A więc co się wydarzyło za czwartym razem? Mój syn. Tak wiele marzeń z nim związanych. Kiedy dorośnie, będzie synem nauczyciela vipassany, będzie tak dobrze służył nauczycielowi, będzie posłuszny, i tak dalej, i tak dalej. A teraz moja Sania mówi, że te słowa pochodzą od mojego syna. Mój syn mnie obraża. Jeśli obraża mnie jakiś zwykły człowiek na ulicy, którego nie znam i w stosunku do którego nie mam żadnych marzeń, to oczywiście nie podoba mi się to, ale nie ma to na mnie tak wielkiego wpływu. Jeśli jednak obraża mnie mój syn, jest to nie do zniesienia. Piąty raz. Dlaczego tym razem jest to jeszcze bardziej nie do zniesienia? Ponieważ stale powtarzam ten sam błąd. Wizerunek mojego syna. Próbuję w umysłach innych ludzi stworzyć swój wizerunek, ale też próbuję stworzyć w ich umysłach wizerunek mojego syna, mojej córki, mojej żony i tak dalej. Oni są tacy wspaniali. Mogą mieć jakieś wady, ale ukrywam te wady. Nie, nie, nie. Oni są naprawdę wspaniali. Portret mojego syna, który stworzyłem w umysłach 5 uczniów, mocno ucierpiał. 5 portretów ucierpiało. Jestem 5 razy bardziej nieszczęśliwy. To wszystko będzie bardzo jasne, kiedy będziecie potrafili obserwować doznania. Coś się wydarzyło i obserwujecie. Jakiego rodzaju są to doznania? Coś się wydarzyło. Jakie mam doznania? W taki właśnie sposób vipassana wam pomoże. Jeśli nie zastosujecie vipassany w codziennym życiu, wtedy stanie się ona rodzajem zorganizowanej religii, jakich wiele dookoła. Chodzicie do świątyni, kościoła, pagody, meczetu, odprawiacie taki rytuał, inny rytuał i jesteście szczęśliwi. Jestem bardzo religijną osobą. Jestem bardzo religijną osobą. To w życiu nie pomaga. Łudzicie się. Jeśli w ten sam sposób postąpicie z vipassaną, jeżdżę na kurs raz w roku, siedzę rano i wieczorem, obowiązek spełniony. Teraz niech Budda coś dla mnie zrobi. Powinien zrobić, ponieważ wypełniam swoje obowiązki. Powiedział mi, żebym je wykonywał, więc to robię. Teraz jego zadaniem jest uwolnić mnie od cierpienia. Tak to nie działa. Musicie zmienić swoje nawykowe reakcje, rozumiejąc na głębokim poziomie, w jaki sposób sami sprawiacie sobie cierpienie. W każdym momencie stwarzacie cierpienie dla siebie. Albo pragnienia, albo niechęć. Pragnienia, albo niechęć. Takie doznanie lub inne doznanie. Pragnienia, niechęć. Pragnienia, niechęć. Jesteście kłębkiem nerwów i nieszczęść. Dzięki tej technice pozbywacie się tego szalonego nawyku, uwalniacie się od cierpienia. Przyjazd na kurs nie powinien być traktowany jako rytuał czy ceremonia. Przyjazd musi mieć jasny cel. Głównym celem jest zrozumienie rzeczywistości umysłu i materii na poziomie doświadczalnym. Za każdym następnym przyjazdem rozwijacie w sobie konkretne przymioty. One pomogą wam osiągnąć ostateczny cel całkowitego wyzwolenia. Jest 10 przymiotów, pozytywnych cech. Kiedy je rozwiniecie, łatwo osiągniecie ostateczny cel. W języku Buddy nazywano je parami. Parami to cecha, która pomoże przebyć ocean cierpienia i dotrzeć do drugiego brzegu, całkowicie wolnego od cierpienia. Jest 10 parami. Przyjeżdżając na ten kurs, macie wspaniałą okazję rozwinąć w sobie wszystkie 10 parami. Po trochu, po trochu. To tak, jakbyście mieli 10 słojów albo 10 garnków. Jeśli zaczniecie napełniać słoje po jednej kropli, kropla po kropli, kropla po kropli, przyjdzie taki moment, w którym wszystkie słoje napełnią się, będą pełne i osiągniecie ostateczny cel. Jakie są te 10 parami? Co to za cechy? Zapamiętajcie je, abyście następnym razem, kiedy przyjedziecie, mogli dodać przynajmniej po jednej kropli do każdego słoja. Im więcej kropli, tym lepiej. Pierwsza parami to nekkama parami, parami wyrzeczenia. Trzeba wyrzec się życia świeckiego tak, aby nie pozostało żadne przywiązanie. Nie każdy gotów jest wyrzec się świeckiego życia. Nie wszyscy mogą zostać mnichami i mniszkami. W jaki więc sposób można rozwijać tę parami? To jest ważna parami. przez 10 dni pobytu tutaj macie ku temu wspaniałą okazję. Nie trzeba golić głowy, nie trzeba przebierać się w mnisie szaty, a jednak dla celów praktycznych prowadzi się życie mnicha, życie mniszki. Ponieważ na kursie takim jak ten żyje się z dobroczynności innych. Zarówno jedzenie, jakie otrzymujecie i wszelkie udogodnienia, z jakich korzystacie, są dla was dostępne dzięki dobroczynności innych. Dlaczego ludzie decydują się na życie zakonne? Nie ma wtedy nic, co można by nazwać moje, moje, moje. Wszystkie parami prowadzą was do etapu, na którym całkowicie zanika ego. Ostatni etap całkowitego zniknięcia ego doprowadzi was do ostatecznego celu. Kiedy zostając mnichem wyrzekamy się życia świeckiego i chodzimy z żebraczą miską od domu do domu prosząc o jedzenie, wtedy nasze ego zaczyna maleć, niknąć. Macie tutaj wspaniałą okazję do praktykowania wyrzeczenia. W początkowym okresie, kiedy zaczęliśmy organizować kursy w Indiach oraz przez jakiś czas tutaj na zachodzie, kiedy nie było jeszcze stałych ośrodków, popełniliśmy jeden błąd. Naprawienie go zajęło trochę czasu. Określaliśmy koszt kursu. Nie koszt nauk, ponieważ nauki są bezcenne. Jak można wyznaczyć ich cenę? Jaką można dać za nie opłatę? Ale pobieraliśmy od uczniów opłaty za rzeczywisty koszt wyżywienia i zakwaterowania. To był błąd. Kiedy jednak powstały już stałe ośrodki na całym świecie, zaczęto nauczać dhammę w czysty sposób, w czystej formie. Jeśli pobierane są opłaty, wtedy nie macie szansy rozwijać parami wyżyczenia, ponieważ cały czas macie poczucie, płacę za to. Kiedy jecie posiłek, mówicie, to mi nie smakuje, nie jest dobre, przecież zapłaciłem za to, chcę czegoś innego. Dochodzi do głosu wasze ego. Mnisi mniszki przyjmują wszystko, co dostaną do żebraczej miski. Żebracy nie mają wyboru, jedzą to, co dostaną i są szczęśliwi. Pracują nad rozpuszczaniem swojego ego. To bardzo ważne. Z tego powodu nie należy wyznaczać żadnych opłat za kurs, ani za nauki, ani za wyżywienie, ani za zakwaterowanie. Kiedy zakładano pierwszy ośrodek w Indiach i po raz pierwszy wprowadziliśmy ten pomysł w życie, wszyscy organizatorzy byli mocno zaniepokojeni i pełni obaw. Co takiego? Goinka, co ty robisz? To jest taki biedny kraj. Ludzie nie jedzą po kilka dni, a ty proponujesz tutaj darmowe posiłki. Czy wiesz, jaki tu przyjdzie tłum ludzi? Powiedziałem, nie martwcie się, niech przyjdzie. Będą musieli pracować od 4:30 rano aż do 9:30 wieczorem. Jeśli będą medytować, pracować, to w porządku. Jeśli przyjdą tylko po jedzenie i nie będą pracować, to będą musieli odejść. Wszystko będzie dobrze. I było dobrze. Nic strasznego się nie wydarzyło. Wszystko poszło znakomicie. Ludzie przychodzili, aby poważnie pracować. Tak samo działo się tutaj. Kiedy zacząłem nauczać na zachodzie, ludzie mówili: tutaj na zachodzie to będzie podejrzane. Ludzie będą się zastanawiać, dlaczego on nie wyznacza opłaty nawet za jedzenie. Coś tu jest nie tak. Za tym kryją się jakieś nieczyste intencje. Na pewno jest wspierany przez rząd albo jakąś tajną agencję wywiadowczą czy coś w tym rodzaju. W tym jest coś dziwnego. Jak można dawać ludziom jedzenie i zakwaterowanie za darmo? Jak to możliwe? To nie jest możliwe. Takie wątpliwości odstraszą ludzi od zgłaszania się na kurs. Powiedziałem, wątpliwości znikną, nie martwcie się. I widzicie, znikły. Dhamma, kiedy jest nauczana w czystej formie, bardzo pomaga uczniom. Pomaga wam rozwinąć parami wyrzeczenia. Czujecie, że tutaj wiodę życie mnicha. Przez 10 dni jestem mnichem, jestem mniszką. Żyję z dobroczynności innych. To wam bardzo pomaga. Kolejne parami to sila parami. 5 zasad, których zobowiązaliście się tutaj przestrzegać, powinniście również przestrzegać na co dzień, w życiu. Jest to tak trudne w świecie zewnętrznym. Stale łamiecie którąś z tych zasad sila. Tutaj nie macie okazji, aby je łamać. Nawet jeśli jest to tylko zasługa warunków kursu, jesteście zajęci od 4:30 rano do 9:30 wieczorem, to przynajmniej przez te 9 dni albo 10 perfekcyjnie przestrzegacie zasad sila. Jutro, 10 dnia, kiedy zaczniecie rozmawiać, pojawi się małe niebezpieczeństwo. Dlatego zachowujecie milczenie przez 9 dni, po to, aby przestrzegać sila. Kiedy zaczniecie rozmawiać, pewnie zaczniecie coś wyolbrzymiać, coś ukrywać i już sila będzie złamane. Jednak przynajmniej przez 9 dni idealnie przestrzegacie zasad sila. W ten sposób rozwijacie tę wspaniałą parami. Następna parami to wirija, wysiłek. Wasze życie jako osób świeckich jest oczywiście pełne wysiłku, ale każdy wasz wysiłek jest skierowany na zarabianie pieniędzy na utrzymanie. Tak, trzeba pracować. Jednak kiedy przyjeżdżacie tutaj na kurs, wtedy wirija jest prawdziwą wirią. Wirija, aby oczyścić umysł. Oczyścić umysł. To się wam zalicza. To idzie na konto wirija parami. Następna jest panya parami. Mądrość. Przebywając w domu, czytając święte teksty albo słuchając wykładów o Dhammie, zyskujecie mądrość. Sutta maya panya, cinta maya panya. To jednak nie jest parami. Parami to bhavana maya panya, żywa mądrość. Musicie prowadzić życie pełne mądrości. Tak się dzieje podczas 10 dni tutaj. Doświadczacie mądrości, żywej mądrości. Doświadczacie prawdy o rzeczywistości wewnątrz i doświadczacie prawa natury wewnątrz. Doświadczacie, jak żyć w zgodzie z prawem natury wewnątrz was. To staje się waszą parami, panya parami. Kolejna parami to kanti parami. Tolerancja, tolerancja. Na kursie może być 100 albo nawet 200 uczniów siedzących razem i medytujących. Staracie się nie przeszkadzać innym, ale w pewnym momencie ktoś zaczyna przeszkadzać wam. Kaszle albo mu się odbija, czy też na przykład ma czkawkę. Coś takiego się dzieje i czujecie się poirytowani. Och, ci ludzie są szaleni. Jak mogą tak przeszkadzać innym? Nagle uświadamiacie sobie, nie przyjechałem tutaj po to, żeby negatywnie reagować. Muszę wzbudzić w sobie tylko miłość i współczucie. Ta osoba jest pełna ignorancji albo chora. Dlaczego miałbym czuć do niej niechęć? I opuszczają was negatywne uczucia. Uczycie się, jak rozwijać w sobie kanti parami. Tolerancję, tolerancję. Następna parami, satya. Parami prawdy. Prawdomówność jest dobrą parami, ale na głębszym, subtelniejszym poziomie każdy krok na ścieżce musi być pełen prawdy. Musi być przepełniony prawdą, której wy doświadczacie. Nie prawdą doświadczoną przez Gottamę Buddę, nie prawdą, którą doświadczył Jezus Chrystus, czy prawdą doświadczoną przez waszego nauczyciela. Nic z tych rzeczy. Wasze osobiste doświadczenie w każdym momencie, z chwili na chwilę. Ono zaprowadzi was do końcowego celu ostatecznej prawdy. A więc satya. Prawda, prawda, prawda. Ta parami staje się coraz silniejsza. Następnie jest aditta na parami. Silna determinacja. Pierwsza rzecz, jaką robicie po przyjeździe na kurs, to mocne postanowienie. Zostanę tu całe 10 dni. Żeby się nie wiem co działo, nie ucieknę drugiego dnia. Nie ucieknę szóstego dnia. Nie ucieknę żadnego dnia. Zostanę tutaj całe 10 dni. Zaakceptuję każdą operację. Następna aditta na to. Będę przestrzegać wszystkich zasad, regulaminu, dyscypliny, rozkładu dnia, wszystkiego. Ta adittana jest pomocna. Kolejna adittana pojawia się po wprowadzeniu vipassany. Siedzicie pełną godzinę 3 razy dziennie. Nie otwieracie oczu, nie poruszacie rękami, nie poruszacie nogami. Sprawia to sporo bólu, ale udaje wam się tego dokonać. Wypełniacie swoją adittana. Ta parami jest wspaniałą parami. Bardzo pomaga na dłuższą metę. Zrozumcie, wtedy kiedy ten człowiek uzyskał pełne oświecenie, tej nocy kiedy siedział pod drzewem, siedział z adittana, silnym postanowieniem, że nie zmienię pozycji, nie przez godzinę czy dwie, nie zmienię pozycji, dopóki nie osiągnę pełnego oświecenia. Może to potrwa kilka lat. Niech się rozpadną wszystkie moje kości, nie dbam o to. Nie zmienię pozycji. Jeśli dochodzi do takiego momentu, siedzicie i po 10 minutach zaczyna was boleć, a wy mówicie, nie, 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 posiedzę sobie później, ale nie teraz. To wam nie pomoże. Tę parami rozwijacie przez wiele wcieleń. Adittana parami. Adittana po to, aby kiedy nadejdzie wasz czas, usiąść silnym postanowieniem i odnieść zwycięstwo. To jest bardzo ważne, bardzo ważne. Kolejna parami to metta. Jutro nauczycie się tej techniki. Miłość do wszystkich istot, współczucie dla wszystkich istot. Jesteśmy uczeni od dzieciństwa. Kochaj bliźniego swego. Kochaj bliźniego swego. Na powierzchniowym poziomie stale powtarzamy. Życzę ci szczęścia, powtarzamy bliźniemu. Życzę Ci szczęścia, obyś był szczęśliwy. Tak naprawdę, to jednak żywimy do tej osoby dużo negatywnych uczuć i w głębi duszy mówimy: idź do diabła, nie cierpię Cię, jesteś podły, żeby Cię piekło pochłonęło. Tak to nie zadziała. W ten sposób nie uzyskacie tej parami. Wasz nieświadomy umysł, który jest głęboko wewnątrz, jest o wiele silniejszy od powierzchniowej warstwy umysłu. Kiedy dajecie mettę tylko na powierzchniowym poziomie, to nie zadziała. Nie staje się to waszą parami. Praktykując technikę, przez 9 dni oczyszczacie umysł. Oczyszczacie umysł, łamiecie barierę. Barierę pomiędzy powierzchniową warstwą umysłu, a głęboką warstwą umysłu. Jutro, 10 dnia, nauczycie się praktykować mettę. Oby wszystkie istoty były szczęśliwe. Oby wszystkie istoty mogły dzielić ze mną mój spokój, moją harmonię. Wtedy nie ma w tym śladu negatywności i uczycie się prawdziwej metty, która zapisuje się wam na konto tej parami. Następnie upekka. Powinna towarzyszyć wszystkiemu, co tu robicie. Upekka. Zrównoważenie i spokój umysłu. Zrównoważenie. Zrównoważenie. Wobec wszystkiego, czego doświadczacie, czy jest to przyjemne, nieprzyjemne czy neutralne, zachowajcie równowagę i spokój umysłu. Macie tutaj wspaniałą okazję, aby to praktykować. W codziennym życiu, kiedy doświadczacie zmiennych kolei losu na przemian porażek i sukcesów, może zachowujecie równowagę umysłu, ale jest ona tylko na powierzchni umysłu. Teraz doświadczacie spraw w głębi umysłu. Doświadczacie doznań na najgłębszym poziomie umysłu i uczycie najgłębszy poziom umysłu, jak ma pozostawać w równowadze i spokoju. Upekka, upekka, upekka. Staje się ona waszą parami. I kolejna, dana parami. Dotacja. Osobie mającej dom i rodzinę bardzo trudno jest osiągnąć ostateczny cel. Dlaczego? Największa trudność polega na tym, że głowa rodziny nie powinna żebrać o jedzenie. Mnisi i mniszki powinni prosić o jedzenie, ale osoba świecka musi ciężko pracować. Musi uczciwie pracować i zarabiać pieniądze na swoje utrzymanie, utrzymanie rodziny i na wsparcie dla innych osób. Na tym polega jej odpowiedzialność. Kiedy pracujecie i zaczynacie zarabiać pieniądze, wtedy wasze ego zaczyna się nadymać. Popatrzcie, jaki jestem inteligentny, jaki bystry i zmyślny. To dlatego wiedzie mi się tak dobrze. Inni nie odnoszą aż takich sukcesów. Nie zarabiają tak dużo. Z powodu dużej ilości zarabianych pieniędzy, nasze ego w umyśle bardzo rośnie. A dopóki jest takie ego, dopóty jesteście bardzo daleko od ostatecznego celu całkowitego wyzwolenia. Jak wyzwolić się od ego? Z jednej strony zarabianie pieniędzy jest koniecznością. Z drugiej strony wszystkie zarobione pieniądze przyczyniają się do wzrostu ego. Dlatego wszyscy święci ludzie, oświeceni ludzie, radzili, abyście zarabiając pieniądze, wszystko jedno w jakiej ilości, pamiętali i rozumieli, że nie zarabiacie ich tylko dla siebie. Oczywiście, że zarabiacie je na utrzymanie swojej rodziny, ale zarabiacie je również dla innych. Dla innych. Powinienem dzielić się swoimi zarobkami z innymi. Wtedy ego zmniejsza się, zmniejsza, nie będzie takie silne. Na kursie takim jak ten, przez 10 dni praktykujecie i zwolna rozpuszczacie ego. Rozpuszczacie ego, oczyszczacie umysł, oczyszczacie go. Kiedy kończy się 10 dni, dajecie dotację. Dotację stosowną do swoich możliwości. To nieistotne, czy małą, czy dużą. Dajecie ją z czystym umysłem, niczego nie oczekując w zamian. Jeśli oczekujecie czegoś w zamian, dana traci swoją czystość. Wasza miłość traci czystość, kiedy oczekujecie czegoś w zamian. Tak samo jak traci ją wasza służba dla innych. W ten sam sposób dana przestaje być czysta, jeśli ofiarowując, zarazem czegoś oczekujecie. Dałem tak wielką danę, że powinien tu być zbudowany specjalny domek dla mnie ze wszystkimi wygodami. Zawsze, kiedy tu przyjadę, będę w nim mieszkał i korzystał z wygód. Oczywiście inni mogą z niego korzystać, kiedy mnie tu nie ma. Nie przeszkadza mi to. Ale kiedy przyjadę, ja muszę w nim mieszkać i zawsze powinienem być przyjęty na kurs. Takie myślenie to oczekiwanie czegoś w zamian. Albo inne. Ponieważ dałem tak dużą danę, na tym budynku powinno być wypisane moje imię. Wybudowano dzięki dotacji Goinki. Takie szaleństwo pojawia się, kiedy nie rozumiecie, co to jest Dhamma, a tak postępujecie całe życie. Pracując tutaj przez 9-10 dni, rozpuszczającego, zaczynacie czuć: cokolwiek daję to dla dobra innych. Tak jak ja odniosłem korzyść z pobytu tutaj dzięki czyjejś ofiarności, ktoś dał dotację i dlatego otrzymałem dammę, która jest dla mnie takim dobrodziejstwem, tak samo niech i inni, niech coraz więcej osób odniesie korzyść z pobytu tutaj. Tylko dobroczynność, która jest produktem czystego umysłu, objawem chęci pomocy innym, chęci, aby inni uwolnili się od cierpienia, tylko taka dobroczynność przyczynia się do rozwoju tej parami. W przeciwnym razie, jeśli ego rośnie, nie jest to parami. Kiedy przyjeżdżacie na taki kurs, macie wspaniałą okazję, aby rozwinąć wszystkie 10 parami. Medytujecie, oczyszczacie umysł i rozwijacie 10 parami. Ludzie przyjeżdżają tutaj na 10 dni również po to, aby służyć na kursie. Ci, którzy służą, rozwijają te same 10 parami. Służąc, mają ku temu bardzo dobrą okazję. Widzą, że ich parami się rozwijają. Kropla po kropli do każdego z 10 słojów. Duże czy małe słoje, rozwijacie swoje parami. Jeśli macie zamiar zostać Samma Sambuddha, słój jest wielki. Zabierze to sporo czasu. Pełne wyzwolenie przyjdzie przy mniejszym słoju, ale wszystkie 10 musi zostać napełnione. Wszystkie 10 parami muszą być pełne. Przyjeżdżając tutaj na kurs, macie wspaniałą okazję, aby tego dokonać. Wykorzystajcie jak najlepiej daną wam okazję. Kiedy przyjedziecie na kurs następnym razem, pamiętajcie o tym, że nie przyjeżdżam tutaj, aby zadośćuczynić jakiemuś rytuałowi czy religijnej ceremonii. Przyjeżdżam tu, aby rozwijać moje parami. Mam zamiar zmienić swoje życie i będzie to zmiana na lepsze. Stosujcie dammę w życiu. Wszystkie 10 parami będą wam pomagały na co dzień, nie tylko w momencie osiągania ostatecznego celu. Będą wam pomagały przez cały czas, codziennie. Kiedy pojawi się problem, zobaczycie, że ta czy inna parami przychodzi wam z pomocą. One wszystkie są bardzo dobrymi przymiotami. Czysty umysł musi je wszystkie posiadać. Dzięki praktyce rozwijacie te dobre cechy, te przymioty. Obyście rozwinęli w sobie wszystkie 10 parami. Obyście wszyscy osiągnęli ostateczny cel. Obyście wszyscy doświadczyli wyzwolenia, wyzwolenia z niewoli, z kajdan, z łańcuchów zakłóceń i zanieczyszczeń po to, aby móc się cieszyć prawdziwym pokojem, prawdziwą harmonią, prawdziwym szczęściem. Prawdziwym szczęściem.
Bhavat Sav Mangalam Bhavat Sav Mangalam Bhavat